Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Zapraszam na spotkanie z Ireneuszem Kanią, tłumaczem, poliglotą i eseistą. Ireneusz Kania został laureatem tegorocznej edycji Nagrody imienia Kazimierza Wyki. Nagroda Kazimierza Wyki przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. To jedno z najważniejszych tego rodzaju wyróżnień w świecie współczesnej polskiej humanistyki. Ireneusz Kania przełożył kilkadziesiąt książek z kilkunastu języków, przede wszystkim romańskich i azjatyckich. Na polski przetłumaczył m.in. teksty XIV Dalaj Lamy, Umberto Eco, Emila Ciorana, Eliadego, Filostratosa, wiersze Konstantinosa Kavafisa czy tybetańską Księgę Umarłych. Nagrodę imienia Kazimierza Wyki otrzymał za całokształt dokonań w dziedzinie krytyki oraz eseistyki literackiej i artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem książki Dług metafizyczny, eseje i rozmowy. O laureacie tak mówi jurorka nagrody, profesor Marta Wyka.
Nie wymieniam tutaj żadnych tytułów, bo tytułami Ireneusz Kania nie jest obciążony. Natomiast znamy go oczywiście, jego czytelnicy, jako tłumacza, jako autora esejów i jako takiego bardzo wybitnego przedstawiciela, wyraziciela, może troszkę to brzmi za wysoko, ale tej wielkiej humanistyki, tej wielkiej humanistyki, która na naszych oczach i przy naszej przytomności w tej chwili, nie powiem, że obumiera, ale być może zmniejsza się, zawęża się i takich osób, jeśli idzie o język, jeśli idzie o umiejętności, jeśli idzie o przygotowanie jak Kania, mamy już bardzo niewiele. Mamy bardzo wybitnych, wąskich specjalistów i mamy jednak chyba dosyć mało tych szerokich, takich humanistycznych spojrzeń na właśnie na co? Na języki i to na wiele języków, ponieważ znamy Ireneusza Kanię jako tłumacza. Jest poliglotą, to już tak. Dobrze widzimy, z wykształcenia powiedzmy sobie. On kończył studia romanistyczne. I zresztą z tych języków romańskich on tłumaczy rzeczywiście dużo. Innych języków nauczył się sam, co jest pewnym fenomenem. On to zresztą w tej książce dosyć dokładnie opisuje, w tej książce, o której będziemy mówić, jak on się uczy języków, jak on sobie je przyswaja i jak oczywiście potem postępuje dalej jako tłumacz.
To jest ten moment, w którym warto powiedzieć, że no właśnie Ireneusz Kania, którego kojarzymy przede wszystkim z tłumaczeniami w pierwszym rzucie, jest także eseistą i to właśnie za tę działalność eseistyczną państwo tę nagrodę przyznają. I tak naprawdę ta eseistyka, tak w moim odczuciu to wygląda, że ona wynika właśnie z takiej bardzo silnie rozwiniętej dyspozycji do takiego bardzo wnikliwego przyglądania się rzeczywistości. On kiedyś powiedział tak: mój styl myślenia to dużo czytania, sport i przypatrywanie się światu, gapienie się na świat, tak,
tak jest,
powiedział.
Tak, to bardzo trafne samookreślenie. Ja gapię się na świat. Oczywiście my jako czytelnicy zastanawiamy się nad tym, jaka korzyść z tego gapienia się dla nas wynika. Jaka to jest taka korzyść, powiedziałabym, Dilteyowska. To znaczy, że następują takie poszczególne obiektywizacje ludzkiego ducha. I na to się przekłada wielość tematów Kani, bo on przecież, jeżeli spojrzymy na tę książkę, na Dług metafizyczny, widzimy, jak wielu jest bohaterów tej książki. Plus rozmowy, którymi bohaterowie tej książki są jak gdyby przetykani, przeplatani. Rozmowy Kani z dziennikarzami.
Tak, między innymi, no właśnie, Dług metafizyczny, czyli eseje i rozmowy, wydane nakładem wydawnictwa Pasaże w 2021 roku. I faktycznie ten przekrój tematyczny jest bardzo szeroki, od buddyzmu przez kabałę po rozważania literackie, prawda?
Tak jest. No, To zresztą jest wielka zasługa tego niewielkiego wydawnictwa. Chciałabym tutaj podkreślić, że ta książka nie wyszła z jakiegoś wielkiego, takiego prominentnego wydawnictwa, tylko jednak z niewielkiego wydawnictwa Pasaże, które do pewnego stopnia specjalizuje się w tego typu literaturze, która nie jest chyba literaturą dla szerokiego czytelnika. Dla szerokiego czytelnika to jest być może Ireneusz Kaja jako Kania, jako tłumacz Kawafisa,
tak,
i Greka, tak, Zorby na przykład, mm-hmm, którego przetłumaczył zupełnie niedawno.
Czy Dalai Lamy na przykład.
Owszem. Więc budowa tej książki jest bardzo szczególna. Budowa tej książki jest bardzo szczególna i ja myślę, że ona właśnie dlatego, ze względu na tę swoją szczególność, jest bardzo pociągająca, ponieważ nie czytamy tego w takim stałym dyskursie, nieprzerwanym dyskursie. Nasza uwaga nie jest skupiona na jednym tylko przedmiocie zainteresowania autora, ale na tych wielu punktach. Od Buddy po pieśni Fado.
Z profesor Martą Wykoł rozmawiał Tadeusz Marek, a teraz rozmowa z Ireneuszem Kanią, nagrana przez Ewę Zięble i Magdalenę Smender.
Podobno uczy się pan języka w 3-4 miesiące i to do tego stopnia, żeby już tłumaczyć, czy to prawda?
Nie, nie, to nieprawda, nie. Najkrócej w życiu uczyłem się języka 6 miesięcy. To był włoski, którego się nauczyłem jako chłopiec, 16-letni. I rzeczywiście pół roku to trwało, z tym, że to jest mylące, wie pan. Ja oczywiście języków się uczę krótko. Natomiast mylące jest to, że ja wkładam jednak w to bardzo dużo pracy, bo ja się uczę bardzo intensywnie, po 4-5 godzin dziennie i to codziennie. Więc gdyby pani przeliczyła na taki standardowy, powiedzmy, kurs językowy, to by wyszło z tego 2 lata normalnym trybem, a przez 2 lata to dokładnie każdy się może nauczyć każdego języka przy zupełnie średnich zdolnościach. Więc to jest ta sprawa, która tutaj wyjaśnia jeden z mitów krążących na mój temat, mianowicie, że ja mam jakieś wybitne zdolności językowe. Otóż nie. Ja mam przeciętne zdolności językowe, tylko że być może więcej niż przeciętną psychiczną kondycję i fizyczną zresztą też, która pozwala mi uczyć się bez zmęczenia, bez znużenia przez bardzo długi czas, bardzo intensywnie. To jest cała tajemnica.
Ile języków pan zna?
No, kilkanaście. Zresztą to zależy, jaki stopień znajomości języka mamy na myśli, bo na przykład jak chodzi o posługiwanie się sprawne w mowie i w piśmie, no to powiedzmy jest ich około 10. Natomiast biernie znam, myślę, około w sumie do 20 by się zebrało.
Mnie najbardziej zainteresowały te języki, które są dla Europejczyka, dla Polaka najbardziej oryginalne i dotykające tajemnicy. Sanskryt, język tybetański.
Tak, tak, na wschodnie.
Jak pan do tego dotarł, jak się zaczęła... nie wiem, przygoda czy zainteresowanie?
U mnie w ogóle te zainteresowania zaczęły się bardzo wcześnie, dosłownie w dziecinnym wieku jeszcze, kiedy zbierałem znaczki. Zbierałem znaczki i na znaczkach mnie bardzo już wcześnie interesowały, fascynowały, intrygowały te różne napisy, prawda, które tam były w egzotycznych różnych pismach. No nikt mi nie potrafił wytłumaczyć, co to jest, co to znaczy. Jak się zaczęły moje zainteresowania wschodem, bo to oczywiście trzeba by w tym kontekście umieścić, to już inna trochę sprawa. Mając lat 18 bodaj, dostałem do ręki kilka książek, które mnie rzeczywiście zafascynowały. To był podręcznik sanskrytu, po niemiecku zresztą, to były jakieś teksty hebrajskie, to była wreszcie książka o buddyzmie. To mnie bardzo wtedy zainteresowało i właściwie od tego się zaczęło. Potem już te moje zainteresowania ani na chwilę nie osłabły, wschodnie właśnie tymi cywilizacjami, tymi krajami, tymi światami duchowymi. I one trwają do dzisiaj, czyli już prawie 40 lat.
Avni والشعراء
Najpierw to było zainteresowanie językiem, oczywiście. Takie języki jak sanskryt czy hebrajski wywierały wtedy na mnie zupełnie magiczny wpływ i właściwie cały czas miałem nabitą głowę tymi rzeczami, oczywiście ucząc się również innych rzeczy, bo tak jakoś się składało, że ja właściwie zawsze miałem niezwykłą ciekawość świata w tym najszerszym sensie. Nawet może nie tyle w sensie geograficznym, co właśnie świata jako mozaiki najróżniejszych, odmiennych kultur, sposobów bycia, światów duchowych właśnie. Odczuwałem ten urok tej rozmaitości i to mnie bardzo pociągało i chciałem jakoś do tego się zbliżyć. I właściwie już od gdzieś 20 roku życia uczyłem się wielu języków, ale głównie po to, żeby dzięki nim móc wniknąć, wejść w te inne światy, żeby móc je poznawać niejako od środka, dlatego że jest truizmem stwierdzenie, że przekłady, mimo że ja sam jestem tłumaczem zawodowym, przekłady jednak dają zawsze, nawet najlepsze, tylko bardzo przybliżenie pojęcia o tym, czym jest ten inny duchowy świat. Inna cywilizacja, inna kultura, inna religia, inny sposób myślenia, inna mentalność. Żeby naprawdę to poznać, czy żeby w ogóle zbliżyć się do tego, trzeba od środka to poznawać, czyli przez język. Jest to absolutnie pierwszy warunek sine qua non, bez którego moim zdaniem nie może być mowy o naprawdę dobrym poznaniu innych kultur, innych cywilizacji. Tybetańską Księgę Umarłych zacząłem tłumaczyć mniej więcej w 15 lat od początku mojego zajmowania się Tybetem. Pierwsza wersja Tybetańskiej Księgi Umarłych wyszła w literaturze na świecie jeszcze w roku 1986. Ta wersja książkowa to jest wyszła 5 lat później, czyli w 1991. Więc już miałem za sobą 15 lat bardzo aktywnego interesowania się Tybetem. Już oczywiście znałem język.
Był pan tam, czy
nie? Nie byłem. Nie. Przeczytałem historię. Mnóstwo książek tutaj na miejscu. Sprowadzałem książki ze świata całego, szczególnie z Indii, z ośrodka tybetańskiego, w którym przebywa na ogół Dalai Lama sam. Tam jest biblioteka wielka i ośrodek wydawniczy. Oni mi przysyłali książki, przysyłali mi słowniki. Dzięki nim właściwie mogłem się zacząć uczyć tybetańskiego. No więc czytałem książki. Przede wszystkim studiowałem buddyzm, bo to jest w przypadku Tybetu, którego cała kultura oparta jest na buddyzmie i wyrosła z buddyzmu, jest to sprawa zupełnie zasadnicza. Buddyzmem interesowałem się gdzieś od roku 1958, czyli już miałem za sobą, przystępując do tłumaczenia Księgi Umarłych, miałem za sobą mniej więcej 25 lat aktywnego bardzo interesowania się, zajmowania się buddyzmem, zajmowania się Tybetem. Więc byłem, myślę, dosyć dobrze przygotowany do tego zadania. Zwłaszcza, że z punktu widzenia czysto językowego, to Księga Umarłych nie jest specjalnie trudna, trzeba powiedzieć. Jest bardzo wiele tekstów tybetańskich znacznie trudniejszych. W Księdze Umarłych oczywiście trudność polega na tym, że trzeba dobrze znać po prostu doktrynę buddyzmu mahajanistycznego w tej odmianie tybetańskiej, czyli buddyzmu tantrycznego. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać najróżniejszych wyjaśnienia, najróżniejszych aluzji, które tam są, religijnych, filozoficznych. Gdzie szukać identyfikacji na przykład tych dziesiątków bóstw, które tam się pojawiają, tych bogiń związanych z kręgami każdego z buddów. Tych pięciu najważniejszych w systemie mandali. Więc to były te najistotniejsze tutaj problemy. Ale to były problemy nie natury technicznej, tylko natury merytorycznej.
Jak długo trwało tłumaczenie Księgi Umarłych?
Zrobiłem to bardzo szybko, w ciągu bodajże 3 miesięcy, bo tekst sam Księgi Umarłych jest niewielki. To jest w sumie około 100 stron maszynopisu, o ile sobie w tej chwili przypominam, samej Księgi Umarłych. Natomiast w wydaniu książkowym są jeszcze teksty inne. Są 3 teksty takie dodatkowe, z których jeden jest tym komentarzem słynnym psychologicznym Junga do Księgi Umarłych. Na mnie również olbrzymie wrażenie zrobiła cała ta dramaturgia tej księgi, prawda? To jest niesłychanie dramatyczny tekst przecież. Piękno tego świata, tych wizji, gra tych barw, to wszystko bardzo dynamiczne, bardzo, bardzo takie mocne, potrząsające, myślę, człowiekiem. Natomiast nie mógłbym powiedzieć, żeby ten tekst otworzył mi jakieś zupełnie nowe perspektywy, bo jak mówię, jest to tekst jednak buddyjski, aczkolwiek z tego punktu widzenia tam są podejrzenia, że on jest nie całkiem buddyjski w swojej genezie. Jest to tekst buddyjski, no a te podstawowe buddyjskie myśli, idee, intuicje no, były już mi przedtem znane. Zresztą one do dzisiaj wywierają na mnie wielki wpływ i niewątpliwie w moim życiu buddyzm odegrał i odgrywa bardzo wielką rolę.
Jako religia czy jako myśl?
Jako religia również. Akceptowanie buddyzmu jest czymś dla Europejczyka niesłychanie trudnym. No, z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jednak Europejczyk ma własną jakby tradycję religijną, na której wyrosła cała właściwie nasza cywilizacja. To jest tradycja chrześcijańska, judeo-chrześcijańska. Bardzo rozwinięta, bardzo głęboka przecież religia. Więc trudno mu wyskoczyć z własnej skóry, zmienić świat i przerzucić się w ogóle do innej tradycji, co oznaczałoby właściwie zmianę tożsamości. To jest prawie, że niemożliwe. Druga sprawa to jest ta, że w buddyzmie to się wiąże w ogóle z doktryną buddyzmu, z doktryną soteriologiczną, czyli z tą nauką zbawczą, o zbawieniu. Ona jest właściwie diametralnie różna od doktryny chrześcijańskiej. Jak pani wie, w buddyzmie nie ma, a przynajmniej się nie mówi, o tym, co jest zupełnie centralną sprawą powiedzmy w chrześcijaństwie, czy w innej religii teistycznej, to znaczy o Bogu. Bogu jako osobie. Osobie, o Bogu, który jest stwórcą świata, który jest ojcem stworzeń, który jest miłującym ojcem, który wreszcie jest zbawcą tych wszystkich, zbawicielem. Tego w buddyzmie nie ma. W buddyzmie człowiek zbawia się sam. Budda, ten nauczyciel wielki, to jest tylko ktoś, kto pokazuje drogę. Natomiast dążyć nią trzeba samemu i jest to niesłychanie trudne. Jest w tym wielki optymizm. Prawda? W możliwości człowieka, w możliwości każdej istoty, która może zbawić się sama. Nie od razu. Nieraz to musi trwać bardzo długo, ale jest to możliwe. W chrześcijaństwie na przykład jest to niemożliwe. Człowiek nie może zbawić się sam. Dawcą zbawienia jest tylko Bóg, który albo daje łaskę zbawczą, albo nie daje. Jest to jego suwerenna decyzja. Człowiek może tylko modlić się do Boga, prosić Go o to, żeby mu tej łaski udzielił. W chrześcijaństwie zbawieni zostaliśmy przez Boga, prawda, już hurtem jakby wszyscy, przez Chrystusa, który swoją ofiarą ze swojego życia dokonał odkupienia. W buddyzmie jest to wszystko zupełnie inaczej i jest, ta doktryna zbawcza buddyzmu jest bardzo trudna do zrozumienia dla Europejczyka, ja twierdzę. Bardzo trudna. No ja sam po sobie sądząc, zajmuję się już tym 30 lat, a wydaje mi się, że dopiero od niedawna zaczynam w ogóle coś tutaj chwytać, to co jest najistotniejsze. A co rzeczywiście nie jestem pewien, czy prawidłowo.
Chciałam teraz przenieść to wszystko, o czym mi pan opowiedział, w realia Krakowa, gdzie pan mieszka, żyje, tworzy, jeździ na rowerze, ma przyjaciół. Ten świat krakowski no i ta wielka religia, filozofia w panu i ta rzeczywistość, jak to harmonizuje ze sobą, czy dysonansuje?
Od razu tutaj powiem, że ja sam za buddystę się nie uważam. Dlatego, że przede wszystkim dlatego, że w moim głębokim przekonaniu buddystą można być tylko w sytuacji, kiedy ma się stały kontakt z mistrzem. Jest to religia, w której osoba nauczyciela, mistrza, tego guru, gra ogromną rolę. Buddysta absolutnie, całkowicie zdaje się na mistrza, wierzy i ufa mu bezgranicznie. I ten kontakt z mistrzem, który prowadzi adepta po drodze zbawczej jest absolutnie nieodzowny. U nas warunków do tego nie ma i choćby z tego powodu uważam, że no co najmniej bardzo trudno jest w Polsce być buddystą.
Wyobrażam sobie pana jako kogoś pracującego w takiej wieży z kości słoniowej, ale to pewnie nie jest prawda.
No raczej nie, chociaż szczerze powiedziawszy mam tego typu inklinacje. Ja lubię wieże z kości słoniowej, lubię, tak. Nie dlatego, żebym świata współczesnego nie rozumiał, czy żebym się go bał, nie. Myślę, że go rozumiem i nie boję się go. Natomiast ja tego świata właściwie nie mógłbym powiedzieć, żebym go akceptował, współczesnego świata, dzisiejszego świata. Budzi on we mnie wielki niesmak momentami. Po prostu nie widzę powodu, żeby go akceptować w jego całości, że tak powiem. Więc lubię wieżę z kości słoniowej, ale głównie z jednego powodu, z tego powodu, że mam spokój w wieży z kości słoniowej. Ona jest jakąś ciszą wewnętrzną i jest to wieża zbudowana oczywiście z książek od wewnątrz. Bardzo wysoka. Ale ja nie siedzę w niej z powodów, że tak powiem, doktrynalnych, bo tak sobie wymyśliłem. Tylko właśnie dlatego, że lubię myśleć, lubię pracować w spokoju. Myślenie o świecie, refleksja nad światem, nad sobą, nad relacjami wzajemnymi, nad tym, jak się sprawy świata toczą, dokąd się mogą dotoczyć. Jest to dla mnie zajęcie absolutnie najważniejsze w życiu, fascynujące, obserwacja w ogóle świata. I do tego mi potrzeba właśnie tego, o czym mówię. To znaczy przede wszystkim ciszy mi potrzeba. Tak jestem skonstruowany.
Z tej wieży lepiej widać?
Nie wiem. Tego nie wiem, czy lepiej widać. Ale lepiej słychać. Ja lepiej słyszę, co w trawie piszczy. Wzrok mam słaby, słuch mam znakomity.
Czasem pan musi wyjść.
Czasem muszę wyjść, oczywiście wtedy, kiedy idę do przyjaciół, czy idę na świeże powietrze. Bo ja jestem typ sportowy, ja właściwie pół roku spędzę na świeżym powietrzu.
Podnoszenie ciężarów kiedyś?
No to raczej tak, ale to zimą. Natomiast jak się robi ciepło, to ja wychodzę w plener. Ja jeżdżę bardzo dużo na rowerze, na stadionie jestem bardzo, bardzo często, gdzie biegam czy skaczę. Bardzo dużo pływam również, a więc nad wodą można mnie w ciepłe dni pogodne spotkać na pewno.
A czego pan oczekuje od przyjaciół? Jak pan ich sobie dobiera, czy jak pan ich spotyka?
Przyjaciół ma bardzo niewielu. Jestem człowiekiem w ogóle mało towarzyskim raczej. Przyjaciół mam niewielu i są to właściwie wszystko przyjaźnie bardzo starej daty. Z okresu szkoły, ze studiów jeszcze. No, mój najlepszy przyjaciel to jest człowiek, z którym ja się znam od przedszkola dosłownie. Czyli od 50 lat.
Kto?
To jest człowiek mieszkający w Krakowie o imieniu Leszek. Z nim się bardzo często widuję i jest to taka przyjaźń dosyć osobliwa, bo my nieraz bardzo mało do siebie mówimy. Właściwie nie czujemy potrzeby jakiejś intensywnej wymiany myśli. Myślę, że to dlatego, że po prostu się rozumiemy tak prawie, że bez słów. A to dlatego, że się tak strasznie dawno znamy. Autorytet to jest ktoś, kto jakby wymusza, czy indukuje w nas posłuch dla niego. To znaczy jesteśmy skłonni z własnej woli, dobrowolnie postępować w myśl tego, co ten ktoś myśli, mówi, nakazuje, czy w myśl tego, jak ten ktoś żyje. Otóż w tym sensie ja myślę, że u mnie z autorytetem byłoby trudno. Ja jednak już jestem człowiekiem bardzo, bardzo samodzielnym, który ma własną wizję świata, życia i raczej nie ogląda się na innych w jakiejkolwiek sprawie. Ja zresztą te cechy miałem, jak myślę, od dziecka. Nazywany byłem jako dziecko małe już krnąbrnym. To jest taki jeden z trzech przymiotników, który za mną zawsze się wlókł. Ilekroć mama moja wracała z wywiadówki, to mówiła, jak byłem w pierwszych klasach szkoły, prawda, miałem 7-8 lat. Mówiła ciągle to samo. No tak, nauczyciele mówili zdolny, ale krnąbrny. Krnąbrny. Ta krnąbrność to polegała na tym, że mnie nigdy nie można było nic narzucić. właśnie mocą autorytetu, czy jakiejś siły, czy czegoś innego, jeżeli ja tego, co mi próbowano narzucić, czy we mnie wpoić, nie zaakceptowałem wewnętrznie, jeżeli nie zgodziłem się z tym po prostu wewnętrznie, rozpatrzywszy sprawę, te cechy rzeczywiście miałem od dziecka, to zostało, oczywiście musiało się biegiem lat pogłębić. Ja oczywiście bardzo szanuję zdanie wielu ludzi, bardzo wielu ludzi wybitnych w różnych dziedzinach, którzy są dla mnie pewnymi jakby, no może nie tyle wzorcami, co pewnymi szczytami ludzkich możliwości w danej dziedzinie. No, trudno na przykład powiedzieć, żeby Wisława Szymborska, którą niezwykle szanuję i kocham, żeby była dla mnie autorytetem w dziedzinie poezji, bo ja sam poezji nie uprawiam. Uważam, że jest to jedna z pięciu, może czy sześciu największych poetów świata w ogóle w tej chwili, której dopiętnie dorastają różni wielcy inni utytułowani, nawet tacy, co zdobywają Nagrody Nobla. Podobnie jest z Czesławem Miłoszem oczywiście.
Ireneusz Kania, witam w studiu.
Dzień dobry pani.
Niezwykły tom Konstantinos Kavafis, wiersze wszystkie w przekładzie Ireneusza Kani. Wspaniały tom ukazał się nakładem wydawnictwa Austeria. Jest to tom dwujęzyczny i liczy ponad 600 stron. Ireneusz Kania, tłumacz poliglota, przełożył kilkadziesiąt książek z kilkunastu języków. Przede wszystkim...
Przeszło 100 już.
Już przeszło 100, tak. Właśnie, z kilkunastu języków, przede wszystkim romańskich i azjatyckich. Wszystkich książek nie sposób wymienić, jest tych tytułów tak dużo, no jak słyszymy ponad 100, ale właśnie ten najnowszy tom Kavafisa przyniósł pan również tutaj inny tom, który...
A, to jest moje wydanie greckie, wyłącznie tak zwanego kanonu, czyli to jest 154 wiersze uznane przez Kavafisa za kanoniczne, to znaczy takie, które należy publikować. Bo on podzielił swój cały dorobek, który nie jest duży, bo to jest 245 wierszy w sumie, w ciągu całego życia napisał. Podzielił na trzy kategorie. Sam. Mianowicie takie, które uznał za najlepsze, to znaczy tych wybranych 154 wiersze, to jest tak zwany kanon. Potem jest druga kategoria, to są takie, które można publikować, ale nie w wydaniach książkowych, tylko na przykład w czasopismach i tak w ogóle okazjonalnie. To są tak zwane anegdota poimata, czyli wiersze nie do wydania dosłownie. A ja je zatytułowałem w tej swojej książce niekanoniczne, bo to nie do wydania to jest w ogóle takie jakieś dosyć ciężkie.
Z dwóch części się składa ta książka właśnie, trzech, tak jest podzielona.
Trzech. Trzecia kategoria to są wiersze tak zwane odrzucone przez niego, uznane za najsłabsze. I on uznał, że publikować ich nie warto. I to są tak zwane apokerygmena poimata, czyli te ostatniej kategorii. No to jest podział oczywiście wysoce subiektywny. Poza tym Kavafis go przecież sporządził, czy zaproponował 100 lat temu już. I my już dzisiaj nie musimy się tak całkiem ściśle do tego stosować. No bo mamy inne spojrzenie po prostu na te wiersze niż Kavafis. W czym notabene znawcy Kavafisa się zgadzają, że na przykład w tej trzeciej kategorii, najgorszej, uznanej przez niego za najgorszą, są wiersze, które się spokojnie dzisiaj mogłyby znaleźć w pierwszej kategorii.
Czyli w kanonie.
Proszę?
Czyli w kanonie.
Tak, tak, tak. Ja całkowicie podzielam ten punkt widzenia, więc dlatego na przykład moja pierwsza edycja Kavafisa sprzed paru lat, sprzed chyba czterech już w tej chwili lat, czy nawet więcej, już nie pamiętam, to był taki wybór z Kavafisa, 1/4 całego jego dorobku, całego, i to był przegląd przez wszystkie te kategorie. To było 60 parę wierszy w tej takiej serii białej, tak zwanej, czyli duży format, dwujęzyczny również, i to wydała także Austeria. No więc tam jest przegląd całego dorobku Kavafisa w układzie chronologicznym. Moim własnym. Tutaj ten układ jest posłuszny propozycji samego Kavafisa, czyli temu podziałowi na trzy kategorie i one tam są wyróżnione.
Dlaczego Kawafis? Dlaczego poświęcił mu pan tak wiele miejsca? No bo to właśnie już jest kolejny tom tłumaczeń.
Wie pani, no zacznę banałem oczywiście. Mianowicie jest to poeta, który mnie zafascynował kiedyś. Tak jak to się działo z wieloma innymi moimi przyjaciółmi, znajomymi. W 1967 roku, kiedy jeszcze się ukazywała tak zwana celofanowa seria Piwu poetycka, znakomita zresztą, to były takie nieduże tomiki, żółte, w żółtej oprawie i w celofanowej takiej koszulce. I to był pierwszy w Polsce większa prezentacja Kawafisa, zrobiona przez Zygmunta Kubiaka, który ma tutaj olbrzymie zasługi, bo on jako pierwszy wprowadził Kawafisa na nasz rynek. W pełnym wymiarze. Przedtem, jeżeli były jakieś tłumaczenia, ja nawet nie pamiętam, zdaje się, że były jakieś, ale pojedyncze zupełnie wiersze. I Kawafis w sumie nie był znany, a jest to jeden z największych poetów w ogóle świata, a już w Europie na pewno jeden z największych poetów XX wieku całego. Co do tego wszyscy są właściwie zgodni. Więc to, ale to oczywiście jest okoliczność dla mnie w roku 67 mało istotna. Mało się tym zajmowałem i mało mnie to obchodziło, jak go się tam klasyfikuje. W każdym razie ja przeczytałem te wiersze i rzeczywiście one mnie urzekły. Od tego czasu do nich wracam cały czas poprzez kolejne edycje Kubiaka, który chyba zrobił ich ze 4. Za każdym razem powiększane, przerabiane, uzupełniane, doskonalone, opatrywane komentarzami, zresztą świetnymi, zupełnie obszernymi. No i tak to szło. I przyszedł taki moment, ja oczywiście chciałem go czytać w oryginale, więc właściwie w gruncie rzeczy po to się uczyłem nowogryckiego. Żeby czytać w oryginale, bo to było zawsze moje taka idea naczelna, która sprawiła, że jako 16-letni chłopak nauczyłem się sam włoskiego. Po to, żeby czytać Dantego w oryginale, bo czytałem go w przekładzie i byłem tak tym olśniony, że w przekładzie Porębowicza, że powiedziałem sobie, że jakież to musi być w ogóle w oryginale, jeżeli w przekładzie jest tak piękne i mądre. No więc to jest moja dyrektywa, którą się przez całe życie stosuję. Uczę się języków właściwie po to i zawsze się tylko po to uczyłem, żeby móc czytać w oryginałach największe teksty kulturalne, literackie, filozoficzne świata. Przez cały przekrój czasowy. Więc uczyłem się...
I wiele z nich pan tłumaczy też.
Tak, oczywiście. To następnym jakby krokiem w tych fascynacjach to z reguły była próba tłumaczenia, żeby usłyszeć, jak to brzmi, jak to zabrzmi po naszemu, prawda?
Czy był pan rozczarowany
nie właśnie o to chodzi. Nie wszystkie przekłady mnie zadowalały. Oczywiście, że nie. Co do Kubiaka, no miałem od razu jakieś tam pretensje czy zastrzeżenia drobne, co absolutnie nie nadwęża mojego stosunku, pewnego szacunku i wdzięczności za to, co zrobił, bo to jest po prostu historyczne, przełomowe dokonanie Kubiaka, to, co on zrobił z Kawafisem. On go wprowadził po prostu, on go wprowadził w krwiobieg naszej kultury.
Ale uznał pan, że trzeba go przetłumaczyć na nowo z
to
różnych
znaczy,
względów?
Nie może, że trzeba, tylko dla siebie. No, chciałem sam spróbować, taki jest impuls tłumacza. Ja mam tę żyłkę tłumacza, bo to wiem, że bardzo wielu moich kolegów i koleżanek, którzy się tym fachem trudnią, to miało taki właśnie impuls zawsze. To znaczy, jak to zabrzmi? Najpierw się dla siebie tłumaczy w istocie. A dopiero potem, w zależności od tego, jak to wyjdzie, no bo to się potem pokazuje przyjaciołom, prawda, oni tam patrzą, mówią, co o tym sądzą, mniej czy bardziej szczerze, na ogół szczerze. I wtedy no, dochodzi do decyzji o, powiedzmy, przekładzie. Tutaj też tak było. Tę pierwszą edycję Kawafisa...
I wydaniu książki.
Pierwszą książkę, o tej pierwszej w tej chwili powiem. Tę pierwszą, to ja parę wierszy, jak już się nauczyłem po nowogrecku tak, że uznałem się za... Uznałem, że jestem w stanie sprostać temu wyzwaniu, jakim jest język i w ogóle ta poezja Kawafisa, a to jest bardzo swoisty język i bardzo swoista oczywiście poezja. Otóż wtedy dla przyjaciół, konkretnie dla Wodnickich, dla Marysi i Adama Wodnickich, przełożyłem w ramach takiego jakiegoś tam prezentu chyba noworocznego, czy bożonarodzeniowego, czy coś takiego, bośmy mówili o Kawafisie. Przełożyłem parę wierszy tych moich ulubionych dla nich. No i to im się tak spodobało, że mnie zaczęli namawiać mocno do szerszego zajęcia się wierszami. A potem jak już to zrobiłem, bo zacząłem to robić i to w końcu zrobiłem, No to się okazało, że jednak trzeba to opublikować, bo takie były opinie, takie były zdania, prawda, na ten temat. Rozmaitych osób, znających się na rzeczy oczywiście, na poezji i tak dalej. No więc tak doszło do tej pierwszej książki, gdzie były 64 wiersze, przy których wyborze spory był udział właśnie tych moich przyjaciół, Marysi i
Adama
Wodnickich. No jak to wyszło, no to się okazało, że właściwie, ponieważ to się spotkało z dużym zainteresowaniem i z dobrymi ocenami, to się okazało, że trzeba jednak zrobić więcej. Ja się wzbraniałem przed tym, nie bardzo miałem ochotę na to, bo to...
Myślę, że to wiele lat zajęła
robota,
praca.
A ja miałem mnóstwo innych jednocześnie przecież zajęć na warsztacie. Robiłem inne rzeczy. Ale w końcu się zabrałem do tego faktycznie. To była kwestia też dojrzewania mojego językowego. No ja się jednak tego nowogreckiego uczyłem długo, mając dobry już podkład w starej Grece, którą znałem wcześniej z okresu studiów już, a to bardzo ułatwia potem naukę nowogreckiego. No i się nauczyłem, jeździliśmy z żoną wiele lat systematycznie, zresztą nadal to robimy, do Grecji, na wyspy greckie, na Kretę, tu zawiązywałem znajomości, kupowałem książki, czytałem i w końcu się poczułem na siłach, żeby podjąć całość tego zadania, zwłaszcza, że sobie przeczytałem jeszcze raz, już innym okiem, już porównując z oryginałami, które miałem, greckimi, przeczytałem przykłady Kubiaka i jednak wyszły tam rzeczy, które należało jakoś poprawić, wyprostować. Są tam pomyłki, są błędy, są jakieś fałszywe interpretacje. Oczywiście jest tego niewiele, bo to w sumie jest robione bardzo rzetelnie. Ale,
myślę, że to też chodzi o cały kontekst, którego być może Kubiak nie znał.
Jeśli mowa o jakimś kontekście aktualnym, bieżącym, to one
nie zmieniają
nie
się.
Nie zmieniają się, one są głównie ponadczasowe. Co nie znaczy, że my, czytając je dzisiaj, nie możemy czy nie musimy do tego naszego kontekstu nawiązywać. Faktycznie są tam takie elementy, które u Kawafisa są jakby zalążkowo naszkicowane i tak tylko mimochodem, a które dzisiaj z naszej perspektywy obecnej są nadal aktualne, ale w znacznie większym stopniu niż kiedyś.
I my tak, możemy... myślę o tym, że w zmieniającym się czasie
tak jest.
I
my możemy
historii...
iść tym tropem, bo to nam znacznie lepiej pasuje i się okazuje, że one dopiero teraz po 100 latach nabrały niebywale palącej aktualności. No, taki wiersz właśnie jak Itaka. No, to jest wiersz de facto... filozoficzny, prawda? Filozoficzny. To jest namysł nad ludzkim życiem, nad tym, czym jest ludzkie życie, a czym powinno być.
To może przytoczymy go teraz.
Itaka. Skoro w wędrówkę ruszasz do Itaki, chciej mocno, by twoja droga była długa, pełna przygód, pełna nowej wiedzy. Lajstrygonów, ani też kiklopów, gniewnego Posejdona się nie obawiaj. Tych postaci nigdy na swojej drodze nie spotkasz, jeśli tylko myśl wysoka, jeśli subtelne emocje dotykać będą twojego ducha i ciała. Lajstrygonów, ani też kiklopów, wściekłego Posejdona nie spotkasz, jeżeli ich nie nosisz w sobie, w swej duszy, jeśli twa dusza przed tobą ich nie postawi. Chciej mocno, by twoja droga była długa. Niech wiele na niej będzie letnich poranków, gdy, ach, z jakim zachwytem, z jaką rozkoszą, wpływać będziesz do portów wcześniej ci nieznanych. Zatrzymywać się będziesz w fenickich faktoriach, by tam kupować różne piękne towary. Masę perłową, korale, bursztyny, hebany i najrozmaitsze rozkoszne pachnidła. Ile się da najwięcej rozkosznych pachnideł. Odwiedzaj liczne miasta Egiptu, aby się uczyć od mających wiedzę. Zawsze i takę noś w swoim umyśle. Dotrzeć tam kiedyś to twe zamierzenie. Podróży jednak wcale nie przyspieszaj. Niech raczej wiele lat podróż ci zabierze, abyś jako starzec do brzegów wyspy dobił. Bogaty wszystkim coś po drodze zyskał i wyzbyte nadziei na skarby i taki. I tak ważna jest podróż, ważna jest wędrówka. I to jest ten model życia, który był bliski Kawafisowi i to jest ten program właściwie życia, który on proponuje, no oczywiście innym, człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że według niego życie powinniśmy starać się przeżyć mądrze. A mądre przeżywanie życia to jest coś takiego jak ta wędrówka. Mądre, czyli dążymy do jakiegoś celu, ale po drodze do tej wędrówki, która ma sens i wartość tylko wtedy, kiedy będzie długa, nic na skróty. To, co jest szybkie, nie jest wiele warte. To, co się uzyskuje skrótem jakimś na przełaj, nie jest wiele warte. Natomiast prawdziwa wartość życia to jest w powolnym wędrowaniu i w chłonięciu świata. Ale powolnie, spokojnie. Żeby móc to wszystko sobie przyswoić, żeby móc to zasymilować, żeby móc to wszystko przetrawić, żeby to właśnie przyswoić. Prawda? Wszystkie skarby, jakie życie może dać. Estetyczne, etyczne, filozoficzne i tak dalej. Uczuciowe. To są te drogie kamienie, to są te pachnidła tutaj. To są emblematy, prawda? To są pewne symbole. I taki jest według Kawafisa wzór, ideał dobrego życia, mądrego życia. Także to jest bardzo piękny wiersz i moim zdaniem jest to wiersz ponadczasowy. To znaczy niezależnie od epoki, to jest program wart urzeczywistniania.
Jak pan postrzega Kraków? Czy to jest dla pana miasto, gdzie pan mieszka przypadkowo?
Nie. To jest miasto, które bardzo kocham. To nie jest kokieteria. W Krakowie chciałem być w momencie, w którym zacząłem myśleć o studiach konkretnie, po szkole. Miałem 17 lat. To po prostu nigdy, nawet przez chwilę, nie wchodziło dla mnie w grę żadne inne miasto, jako miasto studiów. Tylko Kraków. Odnajduję coś, co ja bardzo lubię, bez czego być może bym nie mógł w ogóle funkcjonować. Mianowicie atmosferę odnajduję pewną. Atmosferę wielkiej historii, długich dziejów, dramatycznych dziejów. Dlatego ja się znakomicie czuję na przykład w wielkich krajach historycznych, tak, że tak powiem. To znaczy w krajach mających wielką tradycję cywilizacyjną, historyczną, w takich krajach jak powiedzmy Grecja. Czy nawet Rumunia, którą bardzo, bardzo lubię. W Krakowie jest ta wielka historia tutaj obecna ciągle, jest ona w murach. Z tego powodu na przykład nigdy bym nie chciał mieszkać w takim kraju jak Stany Zjednoczone, jak Ameryka. Bo jest to kraj dla mnie za młody po prostu. Ja nie czułbym w tym kraju właśnie tego, co mi jest potrzebne. Kraków jest dla mnie tym miastem wymarzonym, tym miastem bardzo ważnym. Aczkolwiek oczywiście nie zmniejsza to w żaden sposób mojego przywiązania do moich stron rodzinnych. Do małego miasteczka, w którym się urodziłem i wychowałem do tam 15-17 roku życia, do Wielunia. Tam bardzo lubię wracać i tam również jestem u siebie. Mam naturę łazika, wie pani, takiego, który na nogach na przykład pielgrzymuje, wędruje, czy tam na rowerze, powiedzmy. Natomiast nie mam, absolutnie we mnie nie ma tej żyłki globtrotera, którego nosi z krańca na kraniec świata i który samolotami, prawda, lata tam i nazad. Tego nie mam. To dla mnie byłoby czymś zupełnie jałowym. Ja jednak podróżuję głównie w wyobraźni i że stwierdziłem, że te podróże mi jednak dają najwięcej. Poprzez książki, poprzez myślenie, poprzez wyobraźnię po prostu. Chociaż oczywiście chciałbym te strony zobaczyć. Chciałbym zobaczyć przede wszystkim Himalaje. Chciałbym odwiedzić miejsca związane już nie w Tybecie, związane z życiem Buddy. Z życiem tego człowieka, nauczyciela, którego uważam za być może największą istotę ludzką, jaka kiedykolwiek po ziemi chodziła. A więc północne Indie, okolice Benaresu, Bodh Gaya, tamto miejsce w Nepalu, gdzie się urodził, Lumbini nazywało się ono, Kapilavastu. Te miejsca, tak. Być może zresztą tam kiedyś się wybiorę. Najważniejsze dla mnie w tym życiu jest to, żeby, mówiąc bardzo ogólnie, nie stać w miejscu. Żeby jednak iść do przodu. Żeby dokonywać jakiegoś postępu. Żeby się wzbogacać. Żeby coś więcej rozumieć niż dotychczas. Coś więcej pojmować. Żeby może głębiej współodczuwać ze światem. To jest moja chyba słaba strona. I to może chciałbym poprawić, o ile się to da. Właśnie to, nie stać w miejscu. bo uważam, że stanie w miejscu to jest marnowanie życia. To jest marnowanie tej wielkiej szansy, którą mamy. Życie w ludzkim ciele, na tym świecie, takim jakim on jest, oczywiście ma mnóstwo stron ciemnych, ma mnóstwo stron tragicznych, samo jest właściwie tragiczne, ale z drugiej strony jest to dla mnie olbrzymia szansa. Szansa. Na co? To może jeszcze nie całkiem wiem. Ale w każdym razie jest to szansa i chciałbym ją jak najlepiej wykorzystać.
Ireneusz Kania, eseista, tłumacz, poliglota, laureat tegorocznej edycji Nagrody Kazimierza Wyki, był bohaterem naszego programu. W audycji wykorzystano rozmowę Tadeusza Marka z profesor Martą Wyką, archiwalną rozmowę Magdy Smender i Ewy Ziembli z 1996 roku oraz program o wierszach wszystkich Kawafisa w tłumaczeniu Ireneusza Kani. Za uwagę dziękują już Tomasz Orzechowski i Katarzyna Fortuna. Do usłyszenia.